Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Pora na kolejnego kultowego dowódcę II wojny światowej. Przedstawiliśmy Wam już do tej pory reprezentanta USA, reprezentanta Niemiec, a dziś z dumą reprezentujący Związek Radziecki Grigorij Żukow. Oficjalnie bohater narodowy, zdobywca Berlina i gość, który gdyby tylko chciał, to mógłby pokonać własną armię, co udowodnił zresztą dwa razy. Jednak już mniej mówi się, zwłaszcza w Rosji, o tym, że w każdym praktycznie innym kraju za taki styl dowodzenia wyleciałby bardzo szybko na pysk. Czemu? Jak to się stało, że w pewnym momencie zaczął bardzo szybko awansować? No i najważniejsze, ile mogła podnieść jego matka? Poznajcie lepiej Żukowa już teraz w Historii bez cenzury. Grigorij, czyli po polsku Grzesiek, urodził się 1 grudnia 1896 roku we wsi 100 km od Moskwy, czyli jak na ich warunki to w sumie na przedmieściach. Od początku nasz dzisiejszy bohater miał co nieco wspólnego ze Stalinem, ponieważ ojcowie zarówno jednego, jak i drugiego pana byli z zawodu szewcami. Żukow miał też starszą siostrę i matkę. Też starszą, wiadomo, ale o tej kobiecie warto dodać coś więcej, ponieważ słynęła z niepojętej krzepy. Bez problemu podobno targała wory zboża po 100 kilo. No, kobiecina się nie opierniczała w pracy i prawdopodobnie to po niej Żukow odziedziczył niesamowitą pracowitość. Bo młodemu Grześkowi odmówić ambicji nie można. Po skończeniu szkoły parafialnej zaczął się uczyć na kuśnierza, czyli speca od skór. Ciężko harował na praktykach, jednak chciał mieć też inne opcje pracy po tym wszystkim. W związku z tym uczęszczał też na kursy wieczorowe, żeby mieć lepsze wykształcenie. Dużo też czytał i w sumie nie wiadomo, kim by został, gdyby nie to, że jak miał 19 lat, to upomniało się o niego wojsko. Umówmy się, powód miało dobry, bo trwała pierwsza wojna światowa. Żukow wcale nie był zachwycony obrotem spraw, bo już się zdążył naoglądać ludzi wracających z frontu bez rąk albo bez nóg, no ale honor nakazał mu iść w kamasze i być może zginąłby jak wielu niedoświadczonych chłopaczków w tym konflikcie, gdyby nie kolega. Otóż kumpel powiedział: Żukow, po co się tak pchać od razu na te bagnety, jak podobno jest opcja zostać na tyłach, żeby zrobić kurs podoficerski? Grigorij tak właśnie zrobił i w związku z tym trafił na front dopiero w sierpniu 1916 roku. Czy zdobył tam ważne doświadczenie i bojowy szlif? Nie, nie za bardzo miał czas. Bo już po 3 miesiącach Żukow wyjechał z frontu na noszach, jednak nie planował się poddawać. Chciał kontynuować służby, tylko że jako instruktor. Teoretycznie więc uczył młodych adeptów, jak zachowywać się w boju, a w praktyce wykładał im też przy okazji nową filozofię. Tak jest, komunizm. Bo Żukow już wcześniej wkręcił się w ideę Marksa, Engelsa i Lenina i naprawdę szczerze wierzył w to, że tylko bolszewicy są w stanie, parafrazując słowa innego polityka, uczynić ponownie Rosję wielką. Jednak to nie było takie proste, bo nie każdy tam miał ochotę na rewolucję. Ci, którzy chcieli, żeby było jak dawniej, to byli biali, a ci, którzy chcieli zmiany ustroju, to byli, nie zgadniecie, czerwoni. Kraj się podzielił, zaczęła się wojna domowa i to właśnie w jej trakcie Żukow zdobył poważne doświadczenie. I to w wielu aspektach, od dowodzenia w klasycznych wojskowych potyczkach po tłumienie chłopskiego buntu. Nie popełnił żadnej znaczącej gafy, więc awansował, dostawał kolejne medale i wielu chłopakom by to w zupełności wystarczyło, ale nie Grigorijowi Żukowowi. On chciał się cały czas dokształcać i już wiedział, w jakim kierunku chce, żeby podążała jego kariera. Wojsko. To było to, co chciał robić. Zaliczał kolejne szkoły wojskowe, szkolenia z dowodzenia większymi jednostkami, ale nikogo tutaj nie obchodzi wymienianie jego kolejnych stopni. Generalnie wkręcił się w to całym serduchem. Na przykład raz postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości, czy jest znakomitym kawalerzystą i postanowił wrócić z jednego ze szkoleń do swojej jednostki konno. A te miejsca były od siebie oddalone o 1000 kilometrów.
No, to konkretna odległość.
Ja!
Żukow radził sobie nieźle, ale nadal było mu daleko do grubych ryb z dowództwa. Pewnie z czasem by się przepchnął i tak na szczyt, ale miał ogromne szczęście, że po Leninie władzę przejął Stalin, który mało komu ufał, a szczególnie z podełba patrzył na dowództwo starej daty, które też swoją drogą Józefa nie za bardzo szanowało. Stalin uważał takich koksów jak Tuchaczewski za konkurencję. Uważał, że dowództwo starej daty będzie go chciało obalić. W związku z tym rozpoczął czystki. Czyli co? Niestety wcale nie chodzi o to, że Stalin miał duży bałagan na daczy i w pewnym momencie stwierdził: ach, trzeba by to wszystko posprzątajut. Jak widzicie, nie umiem zbyt dobrze po rosyjsku. Czystki oznaczały czyszczenie partii z ludzi, którzy mogliby stanowić zagrożenie. Stalin i bliscy mu ludzie wymyślili więc spisek, za który winę zrzucono na ludzi, których do tej pory uważano za bohaterów. Ale Józef miał po swojej stronie propagandę, więc zaczęto oskarżać kolejne i kolejne osoby, które traciły nie tylko robotę, ale też zazwyczaj życie. W samym tylko wojsku Stalin pozbył się w ten sposób ponad 40 tysięcy ludzi, w tym bardzo doświadczonych dowódców. Żukow jednak uniknął przestrzelenia potylicy i zaczął szybko awansować, no bo na górze się dość mocno przerzedziło. Co prawda zaraz po czystkach nasz dzisiejszy bohater mocno awansował, ale jeszcze nie bujał się ze Stalinem. Mimo to wąsaty Józek miał gigantyczne szczęście, że nie odstrzelił Żukowa, bo nic tego nizowego dość mocno zaogniły mu się stosunki z Japonią, a doświadczeni wojskowi, no nijak, jak na złość, nie chcieli wyleźć z grobów, do których sam Stalin ich wysłał. Co tu robić? Jedyną opcją na wygranie tego starcia było zaatakowanie Japończyków, zanim oni zdążą zaatakować Rosjan. Tak zwany atak prewencyjny i miał go przeprowadzić właśnie Żukow. Zaatakował wroga w Mongolii, gdzie Japończycy rozwalili się jak Noriaki Kasai na nartach i kompletnie nie spodziewali się ataku Żukowa, a już tym bardziej tego, że tak znakomicie synchronizuje ataki lotnictwa i... Tak jest, wojsk pancernych, które Żukow uwielbiał, wiedział, jaką potrafią zapewnić przewagę i wy też już pewnie doskonale wiecie, że dobrze poprowadzone czołgi potrafią dać zwycięstwo nawet nad o wiele liczniejszym wrogiem. Żukow oczywiście też sobie z tego zdawał sprawę, aczkolwiek, no umówmy się, nawet gdyby tych czołgów nie miał, to miałby i tak jeszcze jednego asa w rękawie. Tego, którego Rosjanie praktycznie zawsze mieli. Ludzi. Od cholery ludzi. Żukow zmiażdżył Japończyków, ale miał demoniczne straty. 30 tysięcy z 70 tysięcy walczących, ale pojedyncze życia nigdy dla Żukowa nie miały znaczenia. Dla niego liczył się tylko efekt. Żukow nie brał co prawda udziału w pierwszym akcie II wojny światowej, czyli w zdradzieckim ataku na Polskę, ale to właśnie ten wielki konflikt miał sprawić, że nasz dzisiejszy bohater został legendą. Na arenie międzynarodowej nikt nie miał wątpliwości, że sztama Hitlera i Stalina będzie równie trwała co korkotrampki Kicker, które miała większość chłopaków w latach 90. I wiedziano o tym oczywiście również w Moskwie. W ogóle w Związku Radzieckim sytuacja była mocno nieciekawa, bo ludzi może i dużo, ale sprzęt o wiele gorszy niż niemiecki, a na domiar złego dowódcy, doświadczeni wojskowi, którzy mogliby poprowadzić taką akcję, nadal jak na złość nie chcieli wyleźć z piachu, do którego trafili podczas czystek z lat 30. Mało ciekawa sytuacja, ale tutaj, w tym momencie, nie wiem czy na biało, pewnie nie, ale na salony wchodzi Żukow. I serio, gdyby Stalin wierzył w Boga, to prawdopodobnie uznałby ten moment za cud. Był grudzień 1940 roku. Mogłoby się wydawać, że to nie najlepszy moment na organizowanie wielkiego multiplayera dla radzieckich dowódców. Oczywiście nie przy komputerach, a przy makiecie i mapach. W każdym razie chłopaków zaproszono na grę wojskową nie dla zabawy, bo postanowiono przetestować różne opcje na wypadek wojny z Hitlerem. Żukowowi przypadło odgrywanie roli dowódcy niemieckich wojsk w wypadku, gdyby to naziści zaatakowali jako pierwsi. Żukow zerknął na mapę, poanalizował trochę i nie dość, że poprowadził swoje fikcyjne wojska praktycznie tymi samymi trasami, którymi faktycznie parę miesięcy później poszli Niemcy, to jeszcze rozgromił Armię Czerwoną, powodując niezręczną ciszę. Lekko zakłopotani dowódcy powiedzieli w końcu: tak, taki jesteś mądry, to teraz jeszcze raz, tylko że w tym wypadku Armia Czerwona atakuje jako pierwsza. Żukow stwierdził, że хорошо, po czym znowu wygrał, a za każdym razem używał tak nieoczywistych manewrów, że oglądający to wszystko Stalin praktycznie się w Grześku zakochał. Awansował go na szefa sztabu, co Żukowowi się nie do końca podobało, bo wolał działanie w terenie, jednak zdawał sobie też sprawę z tego, że Stalin nie należy do tych, którzy lubią sprzeciw. Tak czy inaczej zaczęło się przerzucanie wojsk na zachód, żeby przygotować się do starcia z Niemcami i wiele osób było nawet pozytywnie nastawionych do tego wszystkiego, ale bardzo szybko dobre nastroje prysły. Bo kiedy Niemcy zaatakowali 22 czerwca 1941 roku, to po paru pierwszych godzinach optymizmu okazało się, że no nie, jednak Związek Radziecki był tak przygotowany na obronę przed Niemcami, jak polska służba zdrowia była przygotowana na epidemię. Poza Żukowem i dosłownie paroma innymi ogarniętymi wojskowymi, młode leszcze w dowództwie kompletnie nie były sobie w stanie poradzić z tą sytuacją, tym bardziej, że cały czas były problemy z komunikacją. Tymczasem Niemcy mieli świetny sprzęt i byli wybornie skomunikowani. Ich wojska pancerne parły przed siebie i mijały Mińsk, Kijów, Smoleńsk i parły w stronę Moskwy i Leningradu, które uchowały się w zasadzie wyłącznie dzięki Żukowowi. Żukow zaczął ogarnianie sytuacji od złapania za mordy swoich niedoświadczonych kolegów i powybijanie im z głów kilku naprawdę kretyńskich pomysłów. Na przykład na zatopienie w leningradzkim porcie radzieckich jednostek pływających, żeby te nie poszły w ręce Niemców. Wściekły Grzesiek powiedział, że absolutnie nie ma mowy i jeżeli te okręty kiedyś pójdą na dno, to tylko w wyniku wymiany ognia z wrogiem. A później zaczął przygotowywać miasto do obrony. Kazał rozstawić miny i ściągał do Leningradu działa przeciwlotnicze, żeby w razie czego pruć z nich do czołgów. Miasto uwierzyło w siebie i stawiło taki opór, że Niemcy musieli się ograniczyć w sumie tylko do blokady. A kiedy Żukow stwierdził, że Leningrad jest już w miarę ogarnięty, to wrócił do Moskwy, gdzie wszyscy robili pod siebie, bo Niemcy podeszli niebezpiecznie blisko. Jednak Sowieci mieli na ich szczęście duet równie legendarny, ba bardziej legendarny niż Calvi i Remy. Generał Żukow i znany wam już również generał Mróz. Wspólnymi siłami odrzucili wroga pod koniec 1941 roku od stolicy o jakieś 200 km. Generał Mróz zrobił w sumie to co zwykle, czyli zaskoczył nieprzygotowanego na takie warunki wroga ostrą zimą, a Żukow też w sumie zrobił to co zwykle, czyli zasypał wroga niepojętą ilością ludzi. Gdyby nie pancerze w czołgach, to by tych Niemców ruscy chyba zadeptali. Żukow dobrze jednak wiedział, że samo przegonienie wroga spod Moskwy w zasadzie nic nie zmieniało. Czemu? Bo jak pamiętacie, już parę miesięcy wcześniej na wojskowym LAN party nasz dzisiejszy bohater doskonale przewidział, gdzie Niemcy poprowadzą najważniejsze uderzenie. Chodziło o okolice Kaukazu. Tam były pola naftowe. Niemcy musieli je opanować, żeby móc dalej prowadzić wojnę. A kluczem do zapanowania nad tym terytorium było przejęcie Stalingradu. Niemcy musieli opanować to miasto, a Sowieci absolutnie nie mogli go im oddać. Już nawet nie chodziło o te pola naftowe. Po prostu miasto imienia Stalina nie mogło upaść. To było wizerunkowo niewykonalne. To by była katastrofa. Walki rozpoczęły się w sierpniu 1942 roku i nie ma się co czarować. Szósta Armia Niemiecka się nie pierniczyła. Miasto znalazło się w potrzasku, ale broniło się najlepiej jak potrafiło, a w tym samym czasie Żukow wykonał najbardziej niebezpieczny manewr w całej swojej karierze, bo postawił się Stalinowi. Józef upierał się przy dość skromnym kontrataku wyprowadzonym w niemieckie siły oblegające Stalingrad, a nikt za bardzo się nie spieszył z wytłumaczeniem mu, że to trochę jak wystawiać szerszenia do walki z nosorożcem. W końcu Grigori nie wytrzymał, powiedział: Józef, albo wjeżdżamy w Niemców na pełnej, albo to przerżniemy. Stary, wybieraj. No i Józef ustąpił, dał wolną rękę Żukowowi i jego kumplowi Wasilewskiemu. Po dwóch miesiącach przygotowań rozpoczęła się operacja Mars, którą dowodził oczywiście Żukow. Miała ona w spektakularny sposób pokonać część niemieckich sił w okolicach Występu Rzewskiego, czyli tutaj. Udało się? Zależy, kogo spytacie. Jeżeli radziecką propagandę, no to oczywiście, że tak, bo od początku był taki plan, żeby tam tylko odwrócić uwagę Niemców. A jak spytacie kogokolwiek innego, no to nie, no to Żukow tam przerżnął z Kretesem, ale to nic. Zwycięzców i tak nikt nie sądzi. Jak to zwycięzców? A no tak, bo w tym samym czasie rozpoczęła się też druga operacja, Uran, w wyniku której 6. niemiecka armia została otoczona przez Sowietów i zaczął się dla niej prawdziwy horror. Niemcy po raz pierwszy zostali tak tęgo złamani, a później pod Kurskiem, gdzie też Żukow odegrał bardzo, bardzo ważną rolę. I teraz to Sowieci zaczęli pędzić przed siebie, nawet jeśli żołnierze nie zawsze mieli na to ochotę. O co chodzi? Ano o to, że Żukow w 1942 roku pomógł opracować bardzo surowy rozkaz Stalina, znany jako ani kroku wstecz. Od tej pory każdy dowódca, który samowolnie zarządził odwrót, mógł liczyć na kulę w łeb. A co z dezerterami? Rozkaz tworzył specjalne jednostki, które miały takich żołnierzy wyłapywać i albo odstrzeliwać praktycznie na miejscu, albo kierować do jednostek karnych, którym powierzano misje praktycznie samobójcze, więc wychodziło na to samo. Natomiast żołnierze, którzy dostali się do niewoli, też mogli liczyć na kulę w łeb po odzyskaniu wolności albo na odsiadkę w łagrze. Zresztą Żukow jeszcze przed wprowadzeniem rozkazu jasno dawał do zrozumienia swoim podwładnym, że jeżeli oni uciekną z pola bitwy, to ich rodzina nie ucieknie.
Z łagru!
W 1944 roku Stalin nie miał już żadnych wątpliwości, kogo postawić na czele wojska, które ruszy na Berlin. Wiedział, że Żukow go nie zawiedzie, bo jest brutalny i ma podobny stosunek do strat w ludziach, co on. Miał rację. Ponoć Żukow, widząc, że jego czołgi nie jadą po zbudowanym specjalnie na ich potrzeby moście pontonowym, tylko puszczają po nim rannych, wezwał do siebie dowódcę czekającej brygady i bezceremonialnie go zastrzelił, po czym kazał jego zastępcy wykonać rozkaz. I nie minęła dłuższa chwila, jak szczęśliwy Żukow obserwował jadące po moście czołgi, rozjeżdżające przerażonych rannych. Grigorij zasłużył sobie na to, żeby przyjąć w imieniu Związku Radzieckiego kapitulację III Rzeszy, jednak to nie koniec zaszczytów, bo Stalin oczywiście wręczył mu kolejną taczkę medali, co sprawiło, że Żukow wyglądał już w mundurze galowym prawie jak w zbroi, co jednak nie przeszkadzało mu zwinnie śmigać na koniu na czele parady zwycięstwa w Moskwie. Tylko pytanie, czemu Stalin nie prowadził tej parady? Ponoć wyłącznie dlatego, że nie umiał jeździć konno i bał się kompromitacji, to też wspaniałomyślnie oddał ten przywilej swojemu ulubionemu kawalerzyście. Ale jak to ze Stalinem, te uprzejmości nie mogły trwać w nieskończoność. Józef zaczął się robić zazdrosny o swojego słynnego marszałka. Ponura karuzela stalinowskiej paranoi zatoczyła koło i teraz Stalin patrzył na Żukowa tak, jak wcześniej patrzył na Tuchaczewskiego i innych dowódców starej daty, których pozbył się w czystkach z lat 30. Jednak wiele rzeczy można o Stalinie powiedzieć, tylko nie to, że był głupi. Wiedział, że nie może sobie już pozwolić na takie pojechanie po bandzie, jak to zrobił właśnie wtedy. Potrzebował Żukowa na wypadek, jakby wybuchła kolejna wojna. To też nie zabił go, a zdegradował Kapinkę i odesłał do Odessy, żeby tam sobie zarządzał okręgiem wojskowym, po czym umarł. To znaczy Stalin, nie Żukow. Nasz bohater wrócił do łask i już w 1954 roku pierdział w stołek ministra obrony. Minister obrony, który nie liczy się ze stratami w ludziach w czasach, jak Związek Radziecki miał już broń atomową. No co mogło pójść nie tak? Ano chociażby to, że w pewnym momencie na poligonie Trockoje Żukow stwierdził, że jak wybuchnie ta bomba atomowa, to wyślijmy tam potem żołnierzy i zobaczymy, jak to zniosą. Ale nie tam, wiecie, 6, tylko 40 000. Tak w jego stylu. Mogłoby się wydawać, że gość, który przeżył Stalina, będzie nie do ruszenia, ale nie. Żukow, który nie bał się mówić to, co myśli, pochapał się w pewnym momencie z Chruszczowem i ten zadbał już o to, żeby Grigorija odesłać na emeryturę. Tam, mając sporo wolnego czasu, Żukow napisał swoje wspomnienia, które w Związku Radzieckim wydawano wielokrotnie i zawsze troszeczkę zmieniano, żeby akurat pasowały do obecnie prowadzonej polityki. Żukow był otoczony do samego końca szacunkiem zwykłych ludzi, był uosobieniem twardziela i jak na twardziela przystało, zanim śmierć go ostatecznie zabrała, to jeszcze brawurowo przeżył 2 zawały i 2 udary. W końcu jednak zmarł 18 czerwca 1974 roku i do dziś jest w Rosji absolutną legendą. Pytanie, czy słusznie? Moim zdaniem i tak, i nie. No bo bezdyskusyjnie Żukow był świetnym taktykiem. Myślał niekonwencjonalnie, nie bał się wielkich bitew, zarówno na frontach, jak i słownych ze Stalinem. Ale powiedzmy też sobie szczerze, Grigorij Żukow to był Lord Farquaad ze Shreka w prawdziwym życiu. Jego maksimum było, zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. No, życiowym szczęściem tego gościa było to, że przyszło mu dowodzić w państwie, które mogło sobie pozwolić na tak gigantyczne straty w ludziach. Na szczęście dzisiaj, żeby zmierzyć się z kimś w bojowo-taktycznym pojedynku, nie trzeba poświęcać 10 tysięcy podwładnych, czy jechać do Moskwy na multiplayera z makietą. Wystarczy odpalić za darmo World of Tanks, który swoją drogą kończy w tym roku 10 lat, więc warto dołączyć do imprezy. Solo albo ze znajomymi w plutonie. Dzięki mapom inspirowanym historycznymi miejscówkami poczujecie się jak w czasie bitwy o Berlin, Stalingrad czy na Łuku Kurskim. A jeżeli z jakiegoś powodu wolicie grać niemieckimi wojskami, to też oczywiście jest taka możliwość. Są też czołgi amerykańskie, brytyjskie, polskie, a jeżeli zarejestrujecie się używając kodu, który umieściliśmy w opisie filmu, to dostaniecie jeszcze nie lada bonusy. Także sprawdźcie koniecznie, a my widzimy się niedługo.